I przyszła pora na ostatnią już rozmowę na temat konkursu Miniatura 9, w którym to czterech badaczy z naszego uniwersytetu zostało wyłonionych, no i dostaną dofinansowanie na projekty od Narodowego Centrum Nauki. W naszym studiu jest już teraz ze mną pan dr Radosław Sierocki z Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek chciałbym pana zapytać, czym w ogóle pan się tak na co dzień naukowo zajmuje? Jakie to są dziedziny, jakie to są też obszary?
Ja się zajmuję socjologią religii, socjologią mediów i socjologią pamięci. I z tymi jakby trzema takimi subdyscyplinami socjologii związane są główne moje badania, moje publikacje, tym się najbardziej interesuję. Prowadzę zajęcia na socjologii, pracuję w Katedrze Socjologii w Instytucie Nauk Politycznych, na Wydziale Nauk Społecznych. Tych zajęć jest trochę. Prowadzę zajęcia ze statystyki, z antropologii kulturowej, z takiego przedmiotu, który się nazywa socjologia i studia nad przeszłością, analiza danych ilościowych.
No i prowadzi pan badania i zgłosił pan się do konkursu Miniatura 9. Proszę na początek nam powiedzieć, jaki jest tytuł, czego też w ogóle dotyczy właśnie ten projekt złożony przez pana.
Tytuł brzmi dokładnie Udomawianie mediów, a doświadczenie pokoleniowe. I ten projekt dotyczy takich właściwie zagadnień związanych z tym, w jaki sposób osoby urodzone w latach 1945 a 1965, jak one doświadczały w ciągu swojego życia czegoś, co moglibyśmy nazwać nowymi mediami. Generalnie projekt dotyczy po pierwsze kategorii pokolenia, które jest w socjologii problematyczne. Zazwyczaj przyjmujemy, że pokolenie to jest wymiana roczników, tak? To jest często utożsamiane z czymś, co w socjologii nazywa się też kohortą wiekową, czyli że osoby urodzone w danym przedziale czasu tworzą pewne pokolenia. W socjologii, szczególnie w takiej socjologii, która się zajmuje właśnie pokoleniowością, przyjmuje się, że pokolenie to coś więcej. Nie wystarczy urodzić się w pewnym przedziale w latach takich i takich, żeby należeć do pokolenia, tylko przyjmuje się, że pokolenie to jest taka kategoria, która wiąże się z pewnymi doświadczeniami formacyjnymi, czyli z takimi doświadczeniami, które były ważne dla kształtowania się światopoglądu na przykład, albo kształtowania się pewnej postawy światopoglądowej młodych ludzi. Dotyczy to najczęściej ludzi w wieku nastoletni, między 17, 20, którymś rokiem, 25, między rokiem życia. I te doświadczenia, które się nabywa w tym mniej więcej wieku, rzutują później na to, jacy jesteśmy, w jaki sposób postrzegamy świat, ale istotne jest też to, jakie właśnie wydarzenia formacyjne w tym przedziale wiekowym nas doświadczyły, albo czego my doświadczyliśmy. I od czasów takiego socjologa niemieckiego Karla Mannheima przyjmuje się, że właściwie nie każdy z nas musi należeć do pokolenia. Pokolenia to są takie formacje kulturowe, które właśnie charakteryzują się pewnymi ważnymi doświadczeniami. Na przykład mówimy w kontekście polskim o pokoleniu Kolumbów 20, albo o pokoleniu Marca 68, albo o pokoleniu Solidarności. Ostatnim takim dużą taką kategorią pokoleniową było pokolenie JP2. Chociaż tutaj też trwają dyskusje na temat tego, czy to faktycznie było pokolenie, czy raczej pewien konstrukt, powiedzmy, wytworzony przez socjologów. No i ja się zajmuję pokoleniem, które urodziło się między 45 a 65 rokiem życia i które tak w skrócie nazywamy pokoleniem, czasami to się niezbyt elegancko nazywa to pokolenie boomerami, ale to wywodzi się od takiego pojęcia baby boomers, czyli od takiej kategorii pokolenia powojennego wyżu demograficznego. Pokolenie powojenne charakteryzowało się tym, że właśnie rodziło się dużo dzieci, więc to jest ten wyż pokoleniowy, jeden z kilku, które był po wojnie, ale to jest ten pierwszy wyż powojenny. No i mnie interesuje to, w jaki sposób to pokolenie miało takie właśnie doświadczenia formacyjne. Z drugiej strony, ponieważ zajmuję się socjologią mediów, to interesuje mnie to, w jaki sposób w życiu tego pokolenia pojawiały się kolejne nowe media. Dzisiaj, jak mówimy o pokoleniach, to bardzo często utożsamiamy, mówimy o takich konstruktach jak na przykład pokolenie Z, pokolenie X, pokolenie Y, ale to bardzo często nawiązujemy w ten sposób do pewnych przemian technologicznych, bardziej niż do takich zjawisk doświadczeń formacyjnych. Częściej jest tak, że te kolejne dzisiaj pokolenia, ta przemiana następuje coraz szybciej. Jakby wiąże się z pojawieniem się kolejnych nowych technologii, nowych gadżetów technologicznych. Dzisiaj mówi się o tym, że młodzi ludzie z pokolenia Z, a nawet już pokolenie Alfa, to jest pokolenie, które żyje przede wszystkim w mediach społecznościowych, w świecie wirtualnym, w świecie cyfrowym. Stąd też takie nazwy jak pokolenie C na przykład. I to jest też pewien problem socjologiczny, ponieważ socjologowie mówią o tym, że to są bardziej pewne etykietki marketingowe niż faktyczne kategorie pokoleniowe. A mi chodzi o to, to, żeby zobaczyć też, w jaki sposób te osoby, które dzisiaj mają 60-70 lat, czyli urodziły się tuż po wojnie, w jaki sposób one doświadczały tych przemian technologicznych, medialnych w czasie swojego życia. To jest istotne też, albo interesujące może, z perspektywy takiej socjologicznej, właśnie z perspektywy też socjologii pamięci, jak te osoby pamiętają pewne przemiany społeczne, które zachodziły w Polsce. A tych przemian, to jest cała historia powojenna w Polsce, dosyć interesująca i chodzi mi o to, żeby zbadać, w jaki sposób te osoby pamiętają przemiany społeczne, polityczne, kulturowe, ale z perspektywy, albo przez pryzmat tego, jak zmieniały się media, tak? Czyli kiedy, jak pojawiły się, nie wiem, pierwszy telewizor w domu, zakładam, że radio to pewnie większość z nich miała w domu, ale kiedyś pojawiło się takie nowe medium jak telewizor, co się tym telewizorem działo, w jaki sposób ten telewizor zmienił życie domowników i tej osoby, jak się pojawiały kolejne nowe media typu urządzenia służące do nagrywania i odtwarzania muzyki, albo kolejne aparaty, którymi można robić zdjęcia, albo telefon, bo przecież telefon nie zawsze był w domu. Dzisiaj czymś normalnym jest to, że posiadamy telefon w kieszeni, który jest właściwie całym urządzeniem, konglomeratem różnych urządzeń, a kiedyś telefonu stacjonarnego nawet nie było w domu, albo nie zawsze był w domu. Komputer, internet i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi o to, w jaki sposób te doświadczenia związane z nowymi mediami wpływały, kształtowały sposób postrzegania rzeczywistości, na ile rozmawiając dzisiaj o tych nowych mediach, możemy odnosić się do pewnych właśnie tych wydarzeń informacyjnych, na ile to pojawienie się tych nowych mediów kształtowały światopogląd, na ile formowały pokolenie właśnie powojennego wyżu demograficznego. I ostatnia taka teoria, która się pojawia w tym projekcie, to jest teoria udomowienia mediów. To jest teoria, która pojawiła się w latach 90. w Wielkiej Brytanii i w Norwegii głównie, ale to jest teoria, która mówi o tym, że warto badać media nie tylko przez pryzmat tego, co w tych mediach jest, czyli nie tylko jakie są przekazy mediów, ale traktować te media jako pewne przedmioty, które wkraczają do naszych domów, które są urządzeniami, które zaczynają być przedmiotami używanymi w domach, które podlegają i kształtują nasze domowe praktyki społeczne. I ta teoria mówi na przykład o tym, że możemy mówić, wskazywać takie cztery, no niekoniecznie sekwencyjne fazy. To jest faza nabycia, faza przedmiotowienia, faza inkorporacji i faza konwersji. Czyli to są takie fazy, które mówią o tym, że zanim nabędziemy jakąś nową technologię, to najpierw albo nowe medium, nie wiem, telewizor na przykład, to skąd się bierze w nas taka potrzeba, żeby ten telewizor albo to nowe jakieś medium nabyć. Czyli że istnieją pewne społeczne już przekazy mówiące o tym, że warto z czegoś takiego skorzystać. Zastanawiamy się, w jaki sposób kupić. Dzisiaj to jest proste, bo idziemy do sklepu i kupujemy, albo przez internet zamawiamy, ale nabycie nowego telewizora w latach 60., 70. to nie była taka prosta sprawa, tylko to wymagało pewnych zabiegów. No i to jest jakby temat też tych badań, co trzeba było zrobić, żeby taki telewizor nabyć, albo nie wiem, kupić nowy aparat fotograficzny, albo magnetofon, albo adapter, albo jeszcze kolejne media. Potem jak już nabędziemy to medium, to ono jest w jakiś sposób wprowadzane w naszą przestrzeń domową, w przestrzeń prywatną, czyli przechodzi z tej sfery publicznej do sfery prywatnej i coś z nią robimy. Musimy gdzieś ustawić, tak? Czyli w jakim miejscu stawiamy telewizor? W jaki sposób ten telewizor później przekształca naszą całą przestrzeń domową? Staje się, nie wiem, czymś w rodzaju takiego, czasami używa się takich pojęć jak ołtarzyka albo takiego centralnego punktu totemów, wokół którego się skupiamy jako domownicy. Potem w jaki sposób ten telewizor i programy, które są nadawane w telewizorze, mówię o telewizorze dlatego, że ta teoria udomowienia najczęściej na początku zajmowała się właśnie telewizorem jako tym takim jeszcze w latach 90. w miarę, no już obecnym w domach, ale z czymś, co badaczy brytyjskich, norweskich najbardziej zaprzątało. Czyli w jaki sposób programy, które są nadawane w telewizji kształtują taką rutynę naszego codziennego życia w domu. Czy jakie programy oglądamy w jakich godzinach, co w tym czasie robimy, czyli że na przykład jak jest jakiś program, to ten program towarzyszy nam, nie wiem, przy śniadaniu, albo przy obiedzie, albo przy kolacji. No i wreszcie faza, to jest ta faza inkorporacji, faza konwersji, która mówi o tym, że te medium wprowadzone do domu, przekształcone, które wywiera na nas wpływ, staje się takim dobrem symbolicznym, o którym na przykład prowadzimy jakieś codzienne rozmowy. Czyli, że sobie takie medium staje się, albo taka technologia staje się narzędziem, które pokazuje nasz status społeczny. Im nowsza technologia, im nowszy gadżet, który nabędziemy, tym nasz wyższy status społeczny, tym właśnie możemy ostentacyjnie pokazywać, że nas na takie medium albo taką technologię stać. Prowadzimy rozmowy na temat tego, co w tym telewizorze, w internecie lub w jakimś innym medium obejrzeliśmy i tak dalej, i tak dalej. No i na początku to były głównie takie badania telewizji, ale później te badania o teorii udomowienia stały się takim fundamentem do prowadzenia badania na temat tego, jak nowe technologie w rozumieniu internetu, telefonów, smartfonów stawały się tymi kolejnymi mediami, które wprowadzały się do naszych domów i zmieniały naszą taką praktykę życia codziennego.
A dlaczego w ogóle zdecydował się pan wziąć udział w konkursie Miniatura 9?
Po to, żeby pozyskać pieniądze, które chcę wykorzystać do tego, żeby przeprowadzić wywiady głównie. W ramach tej miniatury, tego konkursu Miniatura 9 zyskałem pieniądze, które przeznaczę na to, żeby przeprowadzić mniej więcej 30 wywiadów właśnie z osobami należącymi do tego pokolenia powojennego wyżu demograficznego, po to, żeby zebrać narrację na temat tego, jak z perspektywy ich życia wyglądały te kolejne nowe media.
A jaka była pana reakcja, kiedy dowiedział się pan akurat właśnie już o wynikach tego konkursu? Czym w ogóle jest takie dofinansowanie akurat prowadzonych badań dla pana?
No to spore wsparcie. To znaczy, pierwsza reakcja była taka, że byłem zaskoczony, bo to nie był pierwszy raz, kiedy brałem udział w konkursie. Zdaje się, w miniaturze starałem się trzeci albo czwarty raz pozyskać pieniądze. Kolejne porażki służyły oczywiście do tego, żeby poprawiać, udoskonalać te projekty, które składałem, i w końcu się udało, więc to, jeśli chodzi o reakcję, to zaskoczenie i, no i radość, nie ukrywam. No i to jest spore takie ułatwienie, wsparcie, bo teraz mogę robić takie badania, takie wywiady prowadzić zarówno sam, ale to, że będę mógł zlecić część badań innym badaczom, pozwoli mi uzyskać dostęp do, mam nadzieję przynajmniej, bardziej zróżnicowanej grupy osób, z którymi można takie wywiady przeprowadzić.
Oczywiście gratulujemy, no i życzymy powodzenia tutaj przy prowadzeniu badań.
Dzięki.
Naszym gościem był pan dr Radosław Sierocki z Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.